Chciałem przyjechać do Państwa dzisiaj z takim wykładem akademickim, to jest władza, kryzys zaufania społecznego, którego tezą była myśl, iż kryzys władzy w państwie, który mamy, który dostrzegamy niemal każdego dnia na różnych poziomach funkcjonowania tej władzy, przyczynia się do kryzysu zaufania społecznego i zaufania do władzy, ale i do rozluźnienia, czy też do korozji takich, powiedzmy, więzi społecznych. Rzeczywiście te wydarzenia, które miały miejsce, ten tragiczny wypadek, którzy powiedzą zrządzenie losu, inni powiedzą wola Boża, jeszcze inni działanie służb sowieckich, przyczyniło się do tego, że trzeba inaczej spojrzeć na sytuację głowy państwa i na pewne relacje emocjonalne między obywatelami a ich suwerenem. Bo jednak pamiętajmy, że prezydent, jak i Sejm, też jest taką czystą emanacją suwerena, bo jest wybierany przez obywateli. Proszę Państwa, chciałem się z Państwem przede wszystkim podzielić pewnymi refleksjami, które towarzyszyły mi w Rosji. Dlatego, że Państwo pewnie niektórzy wiecie, byłem w gronie pielgrzymów do Katynia, którzy czekali na przyjazd pana prezydenta i którzy tuż przed mszą, przed uroczystościami dowiedzieli się o wypadku. I to było rzeczywiście dla nas niewyobrażalne, dramatyczne. Ja muszę Państwu powiedzieć, dokładnie pamiętam chwilę, dokładnie pamiętam okoliczności. Myślę, że zapomnę ich do końca życia. Mianowicie, wiecie Państwo, że wiadomości nie rozchodzą się od razu. Że one jakiś tam krąg swój zataczają, tym bardziej, że Rosjanie blokadę informacji założyli, rzeczywiście one przyciekły, takiego zaczynania się w tajemnicy, ale te informacje przeciekły, można powiedzieć, czy przeciekały w różnych swoich okruchach, swoich fragmentach niepełnych. Ludzie tak naprawdę nie wiedzieli, co się stało bardzo długo, że coś się stało, ale co się stało, nie wiedzieli. Ja pamiętam taki moment, jak staliśmy przed wejściem na teren Katynia. Tam, ponieważ miał być prezydent, był BOR, wszystkich sprawdzano, po lewej stronie stały ciężarowe OMON-u. Nawet się tak zastanawialiśmy, czy oni przyjechali, żeby nas zapilnować, czy żeby nas chronić, ale to z tego pytanie się pojawiało, bo wcześniej nasi koledzy, mieliśmy trochę czasu, zeszli na spacer, chcieli piechotą dojść do stacji, gdzie władowywano naszych kolegów i byli zawracani przez OMON-owców, że nie można było się oddalać, prawda, więc... No i w pewnym momencie... Słucham? Nie, do stacji...
Gniazdowo.
Tak, one są wyremontowane. A w końcu wymusiliśmy na nich, że nas tam zawieźli, ale na początku absolutnie nie było to przewidziane. Za każdym razem niemalże krył się OMON-owiec i nie ma. I nie ma przecież. Proszę Państwa, pamiętam taki moment, gdzie nagle po prostu te samochody OMON-u jeden za drugim zaczęły odjeżdżać w stronę Smoleńska. No, byliśmy zdziwieni, że przyjechali tu ze względu na uroczystości, na nas. I nagle te samochody zaczęły odjeżdżać. No, oczywiście się śmieliśmy, że tutaj, prawda, bez nich to będzie sympatyczniej. A okazało się, że już to było po wypadku tu i oni pojechali, jakby zabezpieczać ten wokół lotniska do Smoleńska, o czym my jeszcze nie wiedzieliśmy. Weszliśmy na teren, puszczono nas bardzo szybko jako posłów. Każdy dostał chorągiewkę biało-czerwoną i po tej chorągiewce nas rozpoznawano. Weszliśmy tam bez kontroli. Mieliśmy jeszcze do mszy jakieś 40 minut mniej więcej. Bo sam wypadek zdarzył się mniej więcej na godzinę przed planowaną mszą. A godzinę kilka minut, prawda? To byliśmy oczywiście 40 minut było do mszy, więc oczywiście większość z nas była tam po raz pierwszy. Ja też byłem po raz pierwszy na grobach katyńskich, tam to było bardzo duże przeżycie. Znalazłem trzech górskich, którzy tam zginęli, ale nie z moich stron rodzinnych, więc jakby nich pewnie nie bezpośrednio ze mną spokrewnieni, ale no, Państwo wiecie, jeżeli Państwo nie wiecie, to rzeczywiście jest to miejsce, niezwykłe i ta jego taka skromna, ale bardzo wymowna oprawa rzeczywiście skłania do refleksji, skłania do tego, żeby się zastanowić nad tym, czym jest patriotyzm, czym jest śmierć, szczególnie czym jest śmierć ojczyzny, czym jest mord polityczny. Różne myśli przychodzą w tym miejscu. Jak Państwo pewnie wiecie, ten Katyń to nie jest tylko Katyń polski, to jest też Katyń rosyjski, ta część rosyjska. gorzej zagospodarowana, można powiedzieć, taka jakby trochę na siłę zrobiona, tak żeby to nie był tylko cmentarz wojskowy Polski. Ja pamiętam, że chciałem upamiętnić ten katyń do rodziny także, prawda? Bo to wiadomo, że nie często można być, więc miałem aparat fotograficzny. Kilka tych zdjęć zrobiłem i później poszedłem, ponieważ wiedziałem, że zbliża się msza święta, bo było do mszy świętej jeszcze jakieś 20-30 minut, już ludzie zaczęli się gromadzić. Pamiętam, że spotkałem na części rosyjskiej pana ministra Macierewicza. I przez chwilę szliśmy razem, rozmawialiśmy i nagle ktoś do niego zadzwonił. No i się zatrzymał. No, ja się nie zatrzymałem, bo pomyślałem sobie, że no to nie się zatrzymał, bo te jego tajne wszystkie sprawy, za jakiś czas tam ktoś do niego dzwonił, więc nie chcę przy mnie o tym mówić. I on za chwilę do mnie doszedł i mówi do mnie tak: nie uwierzy pan, ale spadł samolot z prezydentem. I rzeczywiście, to było dla mnie tak abstrakcyjne, spadł samolot z prezydentem. W ogóle to do mnie nie dotarło.
No, szok.
Szok. Znaczy, to wtedy jeszcze może nie szok, bardziej takie... obok mnie, no. To on mówi, prawda? Coś takiego. A zaczęliśmy iść dalej i rzeczywiście zobaczyliśmy, że po chwili rośnie poruszenie wśród ludzi. Rozwoniły się komórki, a tuż w międzyczasie pierwsze były sygnały, tu się gdzieś w polskich mediach pojawiły informacje jakieś pierwsze i one zaczęły jakby do nas wracać, bo ludzie zaczęli do nas dzwonić. Pierwsza informacja była taka, że coś się stało, nie wiadomo co, podobno 3 osoby zginęły. To była taka pierwsza informacja, która do nas dotarła, że przy lądowaniu jakaś awaria czy coś, ale nie było wiadomo co. Druga informacja, no był wypadek, była katastrofa, ale podobno 3 osoby przeżyły. No to oczywiście człowiek się chwyta nadziei, że, czy pytanie stawia, czy wśród tych 3 osób jest prezydent. No wydaje się, że ta część, której jest prezydent, powinna być najlepiej zabezpieczona, czyli może on przeżył. No, ale ktoś tam mówi, ale to nie, bo jeżeli ktoś przeżył to z tyłu samolotu, to raczej nie. Prawda? No i następne informacje to rzeczywiście już to potwierdzenie mniej więcej gdzieś tak 10 minut przed planowanym terminem, że jednak rzeczywiście nikt nie żyje. Że totalna katastrofa, że wszyscy zginęli. I ja pamiętam reakcję tych ludzi. Ja zrobiłem zdjęcie jeszcze przed takim, jak się te pierwsze telefony rozwoniły. Zrobiłem zdjęcie nie ze względu na te telefony, tylko po prostu jeszcze to wtedy były te od Macierewicza pierwsze informacje, jeszcze szliśmy, a chciałem mieć zdjęcie całego tego ołtarza z ludźmi, powiedziałem, że jak będziemy w środku, już nie będzie. I później jak to zdjęcie oglądałem, to wszyscy, czy prawie wszyscy na tym zdjęciu rozmawiają przez telefon komórkowy. Po prostu nagle ludzie zaczęli dzwonić do nas. Ludzie, którzy byli między sobą, po prostu gdzieś tam dzwonili. Po prostu były pierwsze reakcje ludzi. Znaczy pierwsze było rzeczywiście ten szok. Szok. I ten wszyscy próbowali się dowiedzieć, potwierdzić. No, pamiętam pierwsza reakcja pani poseł z Gdańska, jak się nazywa? Pani poseł pielęgniarka, nasza kochana. Szczepińska. Przepraszam, to mi nazwisko. Po prostu siadła na ziemi. Siadła na zimnej ziemi, na trawniku ze spuszczoną głową, po prostu zupełnie przybita. Jeden z kolegów, nie będę mówił, który dostał drgawek spazmatycznych po prostu. Ludzie płakali jak małe dzieci. Zaczynało to docierać do coraz większej grupy osób. Za chwilę mieliśmy potwierdzenie, bo początek, która się zaczęła z niedużym opóźnieniem, bo już nie było co czekać na prezydenta, ambasador i przedstawiciel kancelarii, pan minister Sasin potwierdzili, że prezydent nie żyje. No po prostu reakcje były takie, że część posłów natychmiast chciała wracać, inna część do Warszawy, inna natychmiast jechać do Smoleńska. No, ale tak, do Smoleńska wiadomo, że nas OMON nie puści, że tam nie będzie nic można zobaczyć. Do Warszawy, no ale po co do Warszawy? No i tak przyjechaliśmy się pomodlić, już im nie pomożemy. Przestańmy się pomodlić. Zresztą i tak pociągiem wszyscy przyjechali, więc sami tym pociągiem nie wrócimy. No jakieś szaleństwo. Ludzie po prostu nie wiedzieli, jak się zachować, nie wiedzieli, co zrobić, gdzie pójść. No rzeczywiście straszne to były chwile takiego zamieszania. Bardzo trudno było się skupić na tej mszy. Ludzie rzeczywiście płakali. Te miejsca, które tam na początku były z imionami, nazwiskami członków delegacji, którzy mieli tam zająć te miejsca po prostu, zostały puste. My te swoje poselskie chorągiewki tam położyliśmy na każdym z tych miejsc siedzących. W miejscu, gdzie miał siedzieć prezydent, położono flagę biało-czerwoną, Akurat tak się złożyło, że jeden jedyny poseł wziął flagę biało-czerwoną. Wszyscy dostali chorągiewki i tę flagę biało-czerwoną położyliśmy na miejscu, gdzie miał być prezydent. Później jeszcze położyliśmy wieniec, który ze sobą przywieźliśmy, który mieliśmy złożyć na końcu. To rzeczywiście był taki niezwykle smutny widok. Te krzesła, na każdym krzesełku był parasol, oparty o parasol, bo miał być deszcz, miało być, każdy miał dostać parasol pamiątkowy i te na tych pustych krzesełkach te chorągiewki. Ja pamiętam, że moi koledzy i koleżanki wzięli na pamiątkę, szukali z tymi kartkami, zmianami nazwiskami, szukali swoich przyjaciół i te kartki brali już tak, żeby zachować je, żeby one gdzieś tam w tej zawierusze później nie zginęły już. Także bardzo smutna msza. Bardzo smutna msza. Zupełnie kto inny miał ją celebrować, zupełnie kto inny miał mówić, zupełnie wszystko innego miało być, tylko ten dzwon katyński bijąc gdzieś tam w tych uszach. Płacz tych ludzi, te szlochy tych ludzi, szlochy i za tymi, którzy zginęli w Katyniu, i za tymi, którzy teraz zginęli, ale wciąż nie było wyobrażenia tego sytuacji. Wciąż nie wiedzieliśmy, jak to się stało, co się stało. Nic nie wiedzieliśmy. Nic nie wiedzieliśmy. Zaraz po mszy nie było żadnych przemówień. Szybciutko, można powiedzieć, prywatnie złożyliśmy wieńce, kwiaty. Skróciliśmy nasz pobyt i pojechaliśmy do pociągu. I oczywiście jak najszybciej pociągiem do Warszawy. Dwóch kolegów było samochodem. Już wiedzieliśmy, że Jarosław Kaczyński zaraz przyleci, więc oni pojechali, żeby być samochodem do dyspozycji pana prezesa Kaczyńskiego. I my tym pociągiem wracaliśmy, to widzieliśmy się wiele godzin. Nikomu się spać nie chciało, nikt spać nie mógł. Dyskutowaliśmy godzinami. Wydzwanialiśmy, próbowaliśmy dowiedzieć czegoś. Próbowaliśmy składać jakieś scenariusze wydarzeń, a one były przeróżne. Te informacje były takie prawdopodobnie powtarzane też za mediami, że 4 razy podchodzi do lądowania, że był wysyłany do Mińska czy do Moskwy, później, że był źle naprowadzany. Jedno jest pewne. Nikt z uczestników tych uroczystości nie miał wątpliwości, że to nie był przypadek, że to nie był wypadek. Jak rozmawialiśmy z koleżankami i kolegami, to to nie jest możliwe. A jeszcze później się dowiedzieliśmy, że lista krążyła z uczestnikami normalnie po dziennikarzach, po mediach uczestników tego lotu. Jeżeli się dowiedzieliśmy, że na liście był również Jarosław Kaczyński. Wyobraźcie sobie Państwo, Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński, 6 czy 7 generałów, bo poza sztabem generalnym jeszcze byli generałowie z oddziału Tupolowego. Czyli 2 razy więcej generałów zginęło w tej chwili niż w Katyniu. To jest niewyobrażalne. W czasie pokoju. No i muszę Państwu powiedzieć, że długo dyskutowaliśmy, zbieraliśmy te informacje, te szczątki, układaliśmy te scenariusze, powiedzieliśmy, komu na tym by zależało, kto mógł to przeprowadzić. Ja pamiętam, że Suworow nie miał wątpliwości. Rosja zdolna jest do mordu politycznego. Zdolna jest do mordu politycznego. Nie jeden polityk, począwszy od Petlury, skończywszy na akurat dzisiaj o Petlurze czytałem, zostali zamordowani przez służby bezpieczeństwa. Ja naprawdę, proszę Państwa, ja dużo mi się dostało za wywiadzenie w naszym dzienniku, gdzie taką twardą tezę postawiłem. Zresztą też oczywiście powiedziano w pewnych emocjach, ale postawiłem ją specjalnie ryzykując, że będzie burza, bo bardzo chciałem, żeby się z tego wytłumaczyli. Żeby to dało ludziom do myślenia i żeby Rosjanie wiedzieli, że muszą się z tego wytłumaczyć. Ja podejrzewam, że my nigdy do końca nie poznamy prawdy. Myślę, że to będzie trochę tak, jak
z Katyniem.
Jak z Sikorskim, z Generałem Sikorskim. Znajdą się powody techniczne, znajdą się przyczyny techniczne, czy błąd pilota, czy inne rzeczy, ale nigdy do końca się nie dowiemy. A jest wiele znaków zapytania, począwszy od tego, że pół godziny wcześniej lądował samolot z dziennikarzami. Nie było problemu z mgłą, nie było problemu z językiem porozumiewania się wieży z pilotami. Proszę Państwa, nie było mgły. Zresztą jak się msza skończyła, wyszło piękne słońce. Owszem, chmury były wtedy, kiedy samoloty lądowały. Ale chmury nie są przeszkodą do lądowania samolotu. Rzeczywiście to lotnisko nie było najnowocześniejsze. rzeczywiście pilot musiał polegać na informacjach, które otrzymywał, no ale przecież to nie jest tak, że to był, nie wiem, pas za krótki, nieprzygotowane lotnisko. Przecież kilka dni wcześniej na tym lotnisku lądował premier Tusk, lądował premier Putin. Nie było lotnisko za małe, nie był pas za krótki, prawda? Nie było problemu z urządzeniami, nie było problemu z porozumiewaniem się wieży. I nagle się okazało, że samolot został źle naprowadzony. My jeszcze nie znamy szczegółów, ale z tych, co wiem z kancelarii prezydenta, to rzeczywiście no, został pilot wprowadzony w błąd przez wieżę i lądował obok pasa. Obok pasa lądował, a nie na pasie. Po prostu. Jak się oni zorientowali, a też był problem z wysokością, że jakby oni już powinni tak podchodzić, a podchodzili zbyt jeszcze pionowo. Także mieli złe koordynaty do lądowania i nie byli w stanie tego samolotu po prostu już wyprowadzić. Jeszcze raz powtarzam, proszę Państwa, nie wiemy do końca, jakie są powody. Na pewno moment oskarżenia, który sformułowałem w naszym dzienniku, no nie był odpowiedni. To w tym sensie, że rzeczywiście za mało było danych, za mało informacji, żałoba narodowa. Też faktem jest, że ja tego wywiadu udzieliłem w pociągu, a on się ukazał już 2 czy 3 dni później, w związku z tym już pewne sytuacje się zmieniły. Już Rosjanie zobaczyli, że wszyscy kochają śmiertnej pamięci Lecha Kaczyńskiego, przestali na niego zrzucać winę, bo na początku Rosjanie mówili, że to pewnie prezydent i nasi dziennikarze, to pewnie prezydent znów kazał jego wolę. Także znów Rosjanie wycofali się z mgły jako zbyt absurdalnego tutaj.
Nie znają się języka.
No, także, proszę Państwa, moja wypowiedź wywołała dużą burzę, także w moim kręgu, także moi koledzy posłowie mieli do mnie pretensje, że ja postawiłem taką tezę głośno. Po cichu przyznawali mi rację, ale że no, nie należy o tym mówić, że nie my powinniśmy o tym mówić, że dziennikarze powinni o tym mówić, a nie my, i że nie w tym momencie. Ja jednak uważam, że ktoś to powinien powiedzieć. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? Być może się tego nigdy nie dowiemy, ale jest to jeden ze scenariuszy, który trzeba brać pod uwagę, bo się go nie da nie brać pod uwagę, biorąc pod uwagę relacje polsko-rosyjskie, biorąc pod uwagę stosunek prezydenta Kaczyńskiego i Lecha Kaczyńskiego do Rosji i odwrotnie Rosji do Lecha Kaczyńskiego. Oczywiście to są wszystko hipotezy, które nie uprawniają do oskarżeń, ale uprawniają do podejrzeń, uprawniają do spekulacji, uprawniają do tego, żeby sprawę badać i wyjaśniać. I na pewno znajdzie się przyczyna formalna, nie ma wątpliwości. Tylko przyczyny formalne często są tak skonstruowane, że ktoś się konstruuje, prawda? Także ktoś pewną sytuację stwarza. Ja nie zakładam, że oni, ci, którzy ewentualnie stoją za tym zamachem, chcieli, żeby prezydent zginął. Ja odnoszę wrażenie, że oni po prostu nie chcieli, żeby on tam wylądował, żeby on tam przyleciał, żeby on był na tych uroczystościach, żeby podnieść ich rankę, żeby zakłócić pewien przekaz, który powstał z uroczystości katyńskich, w których uczestniczył premier Tusk tydzień wcześniej. Proszę Państwa, no nigdy, podejrzewam, na to do końca wszystkich pytań nie znajdziemy odpowiedzi, natomiast inna rzecz jest ważna. Mianowicie dopiero na tle tego wydarzenia przychodzi pewna refleksja na naród. Znaczy nagle sobie naród uświadamia, że Lech Kaczyński to nie był tylko Lech Kaczyński, którego się lubi lub nie lubi. Że to był prezydent najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Że to był prezydent nas wszystkich. Że to była głowa państwa. Że to był zwornik systemu, słowo nadużywane w swoim, ale w pewnym sensie ojciec narodu jako głowa państwa. Ktoś, kto czuwa nad ciągłością państwa, nad spoistością społeczeństwa, nad ciągłością władzy państwowej. I nagle się okazuje, że tego prezydenta nie ma, że on gdzieś nagle, prawda, ginie wraz z małżonką i z takimi znakomitymi ludźmi. I ludzie naprawdę nagle się budzą w zupełnie innej rzeczywistości, w zupełnie innym świecie. I to jest niesamowite, jak ta sytuacja jest w pewnym sensie w swojej wymowie podobna do sytuacji, gdy zmarł Ojciec Święty. W mniej dramatycznych okolicznościach. Można powiedzieć, że tam ludzie się tej śmierci spodziewali. Ale niezależnie od tego, jak bardzo spodziewały się śmierci, zawsze ona jest tragiczna i dramatyczna. zawsze ona jakieś swoje piętno wyciska na ludziach, na najbliższych, na ludziach, jeżeli chodzi o rodzinę, a w przypadku takich osób na całym narodzie. Ja pamiętam, jak śmierć Ojca Świętego wywołała taką falę religijności, taką falę powrotu, może emocjonalnego często, ale do Kościoła, do wiary, do religii. A ci ludzie młodzi, tak zwane pokolenie Jana Pawła II, pokolenie JP2, oni jakby rzeczywiście czuli się tą śmiercią dotknięci, jakby to ktoś z nich najbliższy zmarł. I tutaj także nagle ludzie tak czują, odczuwają, a muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę nasze odczuwanie tam w Katyniu, przy tamtej śmierci, przy obcowaniu z tamtą śmiercią, gdy nagle dowiadujemy się o tej śmierci, to możecie sobie wyobrazić, jakie było nasze odczuwanie, nasze emocje, nasz dramat.
Coś niesamowitego.
Tego się nie da opisać. Czym innym jest przekaz telewizyjny, prawda, który już kształtuje pewne wyobrażenie, a czym innym jest w takim miejscu otrzymana lakoniczna informacja, gdzie my wiemy, że to się zdarzyło 20 kilometrów od nas. Nie ileś tam set kilometrów. 20 kilometrów od nas. Gdzie my mieliśmy go za chwilę zobaczyć, spotkać, wysłuchać jego słowo. I nagle on nie dojedzie. Bo go już nie ma, bo nie żyje. Muszę Państwu powiedzieć, rzeczywiście ta śmierć wywołała szok w narodzie. Nie w całym narodzie. Ja bym tutaj nie generalizował. Nie wśród wszystkich posłów. Nie wszyscy posłowie byli na uroczystościach, choćby ze swoich kolegów w Sejmie. Nie chcę wymieniać tych, których nie było. Może różne były przyczyny. Faktem jest, że nagle się okazało, że ten prezydent, który nie był szanowany przez media, który był krytykowany, jest w częsty sposób obelżywy. Tutaj Państwo cytujecie różnego rodzaju wypowiedzi na wiekarce na temat prezydenta Kaczyńskiego, wypowiadane przez dziennikarzy, przez polityków. One pokazują małość tych ludzi, szczególnie wobec wielkości tej postaci politycznej. Państwa, prezydent Kaczyński w toku walki politycznej był niedoceniany. Ja dzisiaj podczas tego wykładu, który planowałem Państwu powiedzieć, chciałem pokazać pewne mechanizmy obniżania autorytetu głowy państwa, które były stosowane przez polityków Platformy Obywatelskiej. Także z cytatami, nawet niektórymi powtarzającymi się. Żeby pokazać, jakie metody są stosowane, żeby obniżyć autorytet głowy państwa. Tylko oni sobie nie zdawali sprawy jednej rzeczy. Że podważając autorytet osoby, obniżają autorytet instytucji. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, ten autorytet instytucji jest na tyle mocno zakorzeniony w świadomości społecznej, że teraz mamy odwrotny proces. Autorytet instytucji wzmacnia autorytet osoby, który moim zdaniem tak był bardzo duży. Bo ludzie nie szanowali Lecha Kaczyńskiego tylko ci, którzy byli politycznie do niego uprzedzeni. Ale ci, którzy potrafili na zimno obserwować jego działania, jego zaangażowanie. Pan prezydent Kaczyński był bardzo zaangażowany w sprawy zagraniczne. Miał misję polityki na wschodzie.